Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. W popkulturze mamy takie cykle produkcyjne. A to się twórcy seriali i filmów zajmują wilkołakami, a to przerzucają się na zombie albo wampiry. Czasami zwracają się ku postaciom historycznym, czasami zwracają się ku opowieściom na przykład o słynnych przestępcach, mordercach, a czasami zaczyna się cykl produkcyjny oparty na piratach. I wydawało mi się, że mamy ze sobą już ten etap, kiedy obejrzeliśmy Piratów z Karaibów, chyba tam 35 różnych wersji, w których występowali Keira Knightley i Johnny Depp, i okazało się, że piraci ponownie wrócili, ale w zupełnie innej niż dotychczas formie.
I co ciekawe, jak coraz częściej się okazuje, jeżeli chodzi o różnego rodzaju popkulturowe produkcje, to właśnie świat serialowy jest odważniejszy, bardziej śmiały i bardziej podkręca te historie, i właśnie o tym w dzisiejszym odcinku.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
I zaczynamy od najnowszej produkcji, jednej z najnowszych produkcji, bo ten serial miał premierę jeszcze latem. To jest One Piece i to jest serial, o którym można było powiedzieć dwie rzeczy, zanim w ogóle wszedł na Netflixa. Po pierwsze, odniesie ogromny sukces, a po drugie będzie strasznie hejtowany. Dlatego, że One Piece to jest ekranizacja niezwykle popularnego komiksu, a właściwie mangi, którą stworzył Eiichiro Oda od lipca 1997 roku, kiedy zaczęła się ukazywać w magazynie mangowym. Te kolekcje One Piece sprzedały się na świecie w ponad 516 milionach egzemplarzy. Do tego jest serial animowany, który doczekał się 1000 odcinka, a poza tym są różne opowieści, filmy i całe uniwersum skonstruowane właśnie wokół nazwy One Piece.
To jest jedna z najpopularniejszych mang w Japonii, gdzie to jest taka rzecz, którą zna każdy, czyli jeżeli słyszą hasło One Piece, to każdy Japończyk, każda Ponka wie, o co chodzi, no nie wspominając już oczywiście o samych osobach, które są zainteresowane mangą. I wiesz, ja się zdziwiłam, że Netflix po różnych jednak klapach, na przykład Cowboya Bebopa, zdecydował się sięgnąć po kolejną tak kultową produkcję, bo potencjał na katastrofę był tu duży, ale Netflix jest jakoś odważny w takich różnych remake'ach, na przykład widać to po Znachorze polskim, to jest, ja trochę nawet widzę takie porównanie, że tym, czym dla Japończyków jest One Piece, to dla Polaków jest i Polek jest Znachor.
Oj, nie wiem, ja bym tu polemizowała jednak, bo powieść Tadeusza Dołęgi Mostowicza absolutnie nie jest fragmentem popkultury, który jakoś stale się wpisał w naszą rzeczywistość i okej.
Okay, ale to film jest.
Nie, wiesz co, jakby na przykład mnie zdziwiło bardzo to, kiedy Znachor wszedł na Netflixa, ten nowy Znachor, że bardzo wiele osób, z którymi zaczęłam rozmawiać, przyznawało się do tego, że oni nie widzieli tego oryginalnego. Nie wiem, co oni robili w Wielkanoc w popołudnie, naprawdę, to jest dla mnie zagadka, ale rzeczywiście ten Znachor nie jest aż tak popularny.
To ja chciałam też powiedzieć, że ja też nie widziałam Znachora,
no
tego
właśnie
oryginalnego. Ale ja wiem, o czym to jest, ja wiem, na czym polega ta historia, znam jej koniec, znam jej puentę i właściwie mam takie poczucie, że wiesz, że całą tę historię znam, mimo że ani nie przeczytałam książki, ani nigdy nie obejrzałam filmu, właśnie przez to, że on funkcjonuje trochę jak Kevin sam w domu. No dobrze, ale...
Chciałam się odnieść do dwóch rzeczy, które powiedziałaś. Jedna to jest taka, że Netflix lubi brać rzeczy, które są popkulturowo znane i przerabiać je, wstawiać w nowe wersje. I tutaj oprócz Znachora bym jednak zrobiła analogię czy z Wiedźminem, czy na przykład z Wednesday. To są też historie, które są dobrze zakorzenione w popkulturze i które właśnie dostały taką reakcję. Może Wednesday mniej, ale Wiedźmin jest tutaj takim najbardziej znaczącym przykładem tego, że Netflix coś wziął i wszyscy wierni fani, fandom wiedźmiński powiedział, że to jest tragiczne. Jakby omijam, czy mają rację, czy nie mają racji, natomiast kiedy bierze się coś tak bardzo kultowego dla wielu ludzi, tak bardzo bliskiemu sercu wielu ludziom, a to jest naprawdę, no to są po prostu super popularne rzeczy i nie tylko w Japonii, ale po prostu na świecie. One Piece film Red, który został wypuszczony w 2022, wyprzedził kasowo Top Guna, więc to są po prostu jakieś kosmiczne rzeczy. No i tutaj od razu twórcy stają na krawędzi przepaści i zastanawiamy się, czy po prostu w nią wspadną.
No właśnie, stają na tej krawędzi i biorą na to kupę kasy, bo jeden odcinek One Piece był droższy niż jeden odcinek Gry o Tron.
Ale widzisz to, prawda?
Widzę, tak, widzę to. Nie widzę tego w Wiedźminie, rzeczywiście nie widzę tego w Wiedźminie aż tak, a widzę to w One Piece. I myślę, że tutaj jakaś ogromna odwaga się pojawiła w Netflixie, wiesz, po prostu stanąć, wziąć kupę kasy, stanąć nad przepaścią. No i potencjał na katastrofę był naprawdę, naprawdę ogromny. Przyznam, że ja zaczęłam oglądać ten serial z takim poczuciem, że właśnie no, czeka mnie raczej katastrofa niż coś fajnego.
Ale zauważ, że to było stanie nad przepaścią, ale takie stanie nad przepaścią, że zostanie się skrytykowanym przez fandom, ale to nie było stanie nad przepaścią kasową. Było wiadomo, że ten serial będzie bardzo popularny i on się świetnie obejrzy i to się stało. On przebił właśnie rekordy, które należały wcześniej do Wednesday, on przebił rekordy, które należały do czwartego sezonu Stranger Things i obejrzała go masa ludzi na świecie, więc i oczywiście przygotowywany jest kolejny sezon, no bo mamy dużo materiału, hello, to się od 27 lat ukazuje, więc myślę, 25, więc myślę, że tutaj była pewna jakby poduszka bezpieczeństwa, że było wiadomo, że na pewno cyferki się będą Netflixowi zgadzały.
Tak, i też bardzo dużo się dzieje wokół tego serialu, czyli na przykład w drugim sezonie Jamie Lee Curtis wystąpi na własną prośbę, to znaczy ona się odezwała, że chce wystąpić w tym serialu. Ktoś, pojawiają się plotki, które oczywiście zawsze trzeba brać przez palce, ale jednak, że może Eminem wystąpi w drugim sezonie, więc że tam, ja nie wiem, czy to jest samo nakręcające się, czasami to jest tak, że te plotki się nakręcają, a później okazuje się, że to jest prawda, a czasami jest tylko nakręcanie plotek, ale jest też bardzo duży takie wzmożenie wokół tego serialu, które mam wrażenie mniej widać w polskiej części internetu, że w Polsce jednak to One Piece jakoś tak przeszło bardziej bez echa, a jednak na świecie to jest ogromny sukces.
Podoba mi się to, co powiedziałaś o Jamie Lee Curtis, dlatego, że od razu pomyślałam o jej kreacji z filmu Wszystko Wszędzie Naraz i to mi się fantastycznie skleiło z tym, czym jest One Piece.
Tak, i to jest też jedna z tych aktorek, tak jak Meryl Streep mogła zadzwonić do twórców Morderstwo pod sąsiedzku, Only Murders in the Building, musiałam sobie przypomnieć, jaki to jest polski tytuł i powiedzieć, hej, weźcie mnie, bardzo chcę zagrać. Tak samo Jamie Lee Curtis już też może zadzwonić i powiedzieć, hej, weźcie mnie do serialu. Ale wiesz, rozmawiamy cały czas, mam wrażenie, że robimy taką rozgrzewkę, a ja przyznaję, jestem bardzo ciekawa, jaki jest twój odbiór tego serialu, czyli czy tobie się to dobrze oglądało?
Mi się to oglądało świetnie, ja to pochłonęłam na właściwie raz, po prostu jedną łyżką zgarnęłam wszystkie 7 czy 8 odcinków, już nawet nie pamiętam właśnie, bo ich nie liczyłam, tylko po kolei przechodziłam w kolejne.
Dość długich, bo to są takie odcinki po godzinie.
I rzeczywiście oglądało mi się to bardzo potoczyście, to jest taka bardzo dynamiczna opowieść, nie pozbawiona tego sznytu mangi. Tak jak powiedziałaś, Cowboy Bebop był fatalny. Niestety ja też uważam, że Ghost in the Shell to była jakaś porażka, jeśli chodzi o ekranizację mangi. Po prostu łatwo jest...
Ja się zgadzam.
...wdepnąć w błoto, jeśli chodzi o przenoszenie komiksu tego właśnie dzieła popkultury czy dzieła kultury na ekran. Było widać, że no, twórcy też się musieli z tym zmagać i na pewno te wory pieniędzy, które dostali od producentów, się przydały.
Tak, i ja też myślę, że tutaj bardzo mocną stroną tego serialu jest też casting. To znaczy ja nie widziałam tych wszystkich sezonów, ale widziałam część tej mangi. Kiedyś bardzo lubiłam tę produkcję i mam takie poczucie, że nie mam zgrzytu. Czyli nie mam takich momentów, w których mam poczucie, że zupełnie inaczej to było skonstruowane, te postacie wyglądały inaczej. Mam takie poczucie, że jednak jest to bardzo wierne odwzorowanie, ale też, uwaga, i tutaj to, co Netflix robi nieźle, to jest też to, że zaprasza często oryginalnych twórców do pracy nad tą produkcją i tak też było w tym przypadku, co oczywiście Wiedźmina nie uratowało przed wkurzeniem fandomu fakt, że Andrzej Sapkowski tam jakoś pracuje, przy tym bierze w udział, ale tu chyba ten twórca oryginalny jest bardziej aktywny. W ogóle pojawiają się hasła, że wiele scen na jego życzenie było powtarzanych. Czyli na coś innego postawiono, nie na jakąś zabawę tą formą oryginalną, tylko właśnie na jakimś takim bardziej wiernym odwzorowaniu oryginału.
Bohaterem tej opowieści jest Monkey D. Luffy i od razu jak to mówię, to sobie w myślach to rymuje z Goofy, czyli z określeniem, które możemy stosować do jakiejś takiej zabawnej, niezbyt poważnej, troszeczkę niezdarnej osoby. Monkey jest zdeterminowany do tego, żeby zostać królem piratów i chce znaleźć bajeczny skarb znany jako One Piece. Luffy jest fantastycznym bohaterem, który jest bardzo serdeczny, bardzo optymistyczny i przede wszystkim całkowicie oddany swoim przyjaciołom, ale też nie jest takim materiałem na bohatera, na takiego herosa. On jest bardzo jakby blisko tego, że jest zwykłym dzieciakiem, który wymyślił sobie, że zostanie królem piratów i trochę wszyscy patrzymy na to przez palce. Przez pierwszy sezon, który możemy obejrzeć na Netflixie, zbiera swoją ekipę, zbiera swoją załogę i w ogóle tworzy tę załogę, dodając poszczególne osoby. Każda z nich ma ciekawą osobowość, jest osobną postacią zbudowaną, również z retrospekcji, również z takich osobistych historii, które poznajemy w trakcie podróży z Luffy'm.
I to też sprawia, to budowanie zespołu, że ja bym jednak ten serial też zakategoryzowała jako taki young adult, czyli serial dla młodych dorosłych, bo to jest taki serial o dorastaniu, dojrzewaniu, o takich pierwszych miłościach, pierwszych przyjaźniach, o takim odnajdywaniu się w tym dorosłym
Mamy
życiu.
Na to takie określenie, które oprócz Janke Dalt świetnie to opisuje i pochodzi z języka angielskiego, czyli coming of age. Taka historia o dojrzewaniu, historia o dorastaniu.
I to jest bardzo ciekawie tutaj poprowadzone, bo ten nacisk jest duży właśnie na też członków tej ekipy, członkinie też tej ekipy. I to jest rzeczywiście tak, że to gra, że to się ogląda, że to jest taka... Wiesz, ja bym powiedziała, jakbyśmy robiły taki przegląd, czasami robimy, nie wiem, czy zrobimy w tym roku, jakie seriale obejrzeć na święta z rodziną, żeby każdy miał no, jakąś z tego radość, żeby tam nie było, żeby to jednak nie była Gra o Tron, ale też żeby nie wchodzić może znowu w Harry'ego Pottera, no to myślę, że w takim przeglądzie ja bym ten serial wrzuciła, bo myślę, że to jest taka opowieść przygodowa, w której wiele osób może znaleźć coś fajnego z takim też elementem superbohaterskim.
Tak, i z zastrzeżeniem, że nie jest to takie całkiem przyjazne dzieciom, dlatego że mamy tam historie, które no już nie są aż takie wesołe i pozytywne, typu na przykład odrąbywanie swojej nogi, żeby nie umrzeć z głodu na bezludnej wyspie. Jest tam też troszeczkę trupów i jest przede wszystkim bardzo dużo bijatyki, która przez te elementy fantastyczne staje się o wiele ciekawsza, dlatego że rzeczywiście nasz główny bohater przez to, że zjadł pewien owoc, który nadaje supermoce, jest taki nadzwyczaj rozciągliwy, wręcz gumowy i tego używa przeciwko swoim przeciwnikom, ale nie tylko, po prostu tego używa jako swojej supermocy. No ale ma to swoje koszty, dlatego że przez to, że zjadł ten owoc, nie jest w stanie pływać. W sensie woda jakby pozbawia go tych supermocy i sprawia, że staje się on całkowicie bezradny, co dosyć mocno, podejrzewam, może utrudnić zostanie największym piratem na świecie, ale chciałabym też, żebyśmy się pochyliły chwilę nad w ogóle światem, który jest przedstawiony w tej mandze i w tym serialu, dlatego że on składa się głównie z oceanu. Piraci są jedną z najważniejszych grup społecznych, która tam występuje. Oni są bardzo kolorowi, bardzo różnorodni. Też część z nich nie jest ludźmi, a takimi hybrydami ryb i ludzi. Bardzo wiele osób w tym świecie również ma supermoce, takie jak Luffy. Luffy nie jest kimś bardzo wyjątkowym. Jego przeciwnicy, czyli jacyś szefowie piratów innych załóg, którzy się pojawiają w kolejnych odcinkach tego serialu, również mają swoje dodatkowe umiejętności, które mogą wykorzystywać przeciwko niemu.
I tutaj bardzo widać te pieniądze, które zostały wydane na ten serial. Bo rzeczywiście te efekty specjalne, te supermoce, ten ocean, to wszystko jak wygląda ten serial jest no naprawdę dopracowane. Ja tam nie złapałam takich momentów, w których myślę sobie, o nie, to jest z Ikei albo z tektury. Zdecydowanie nie jest to taki tryb jak Korona Królów czy inne też seriale. Nawet czasami Wiedźmin miał takie momenty, które były dla mnie jednak za mało dofinansowane. Tutaj widać te pieniądze.
One jednak poszły głównie na CGI i na komputerowe generowanie tego, co się tam w tym świecie dzieje. I to rzeczywiście jest zauważalne. Ja bardzo mi się podobają właśnie te sceny walki, które się tam odbywają, które często się kończą, czy jakimś ich integralną częścią jest taki podpis Monkiego, czyli ten jego, to jego uderzenie, kiedy on się rozciąga i jak proca uderza w swoich przeciwników, tam krzyczy jeszcze coś specjalnego, ale już nie będę tego zdradzała co. I tam jednak to CGI tam trochę skrzeczy, ale rozumiem, że bardzo trudno jest dobrze zrobić rozciągające się ciało człowieka do jakichś dziwnych rozmiarów. O ile w Mandze to jest akceptowalne, kiedy mamy to w 2D, to w 3D to już jest troszeczkę nie do... No, ja się nie wczuwałam w to rzeczywiście, natomiast zrobili co mogli na pewno i ten świat jest na pewno przekonujący, bo on jest bardzo spójny i nawet jeśli nie jest bardzo realistyczny, to jest spójny po prostu.
No nie wiem, na ile realistyczne może być to, że i realistycznie wyglądać to, że ktoś rozciąga na 40 metrów swoją rękę.
Ale statek już może być realistyczny, albo może być realistyczne, a to też tak jednak poruszamy się w pewnej konwencji baśniowości.
Tak, ale ona, ja nie miałam takiego poczucia zgrzytu. Ja miałam poczucie, że to nawet może być zamierzony efekt w wielu momentach. Wiesz, że to tak. Nie chodziło o to, żeby on był realistyczny, ten serial, tylko żeby on był cieszący oko, żeby on był ładny wizualnie.
A o czym według ciebie ten serial jest?
Dla mnie przede wszystkim on jest o właśnie dorastaniu, dojrzewaniu i o takim, wiesz, czymś, co jest znane w popkulturze i wiele razy to znaliśmy w wielu serialach, filmach, czyli o odnajdowaniu swojej drogi, chodzeniu i dążeniu za marzeniami, o tym, jak osoby wokół nas są ważne, jak trzeba o nie dbać, bo one nam też pomogą osiągnąć ten sukces, ale też potrzebujemy ich, żeby się z tego sukcesu cieszyć. Dla mnie to momentami nawet przypominało trochę Harry'ego Pottera pod tym względem. Wiesz, jak oni są skonstruowani, tylko po prostu starsi, taki Harry Potter pod koniec.
O, to ciekawe, bo ja z kolei miałam skojarzenia z The Office, dlatego że dla mnie...
Niezły Luffy, rozrzut mamy.
Luffy jest trochę Michaelem Scottem. On jest z jednej strony niepoprawnym optymistą i też troszeczkę jednak naiwniakiem, a z drugiej jest taką osobą, która... swoją drużynę stawia na pierwszym miejscu i która ją niezwykle motywuje. Ten serial to jest opowieść o tym, że nieważne jak bardzo twoje marzenia są utopijne i jak daleko sięgają, to warto spróbować je spełnić. A druga rzecz to są właśnie ci przyjaciele i ta siła przyjaźni, która wytwarza się pomiędzy bohaterami. A trzecia rzecz, już ostatnio o której powiem, to jest kwestia, która się też przewija cały czas przez serial, czyli oddajmy pole młodszym. Czyli ci starzy piraci, którzy już przepłynęli wszystkie morze, którzy są weteranami, wszyscy ich znają i są na tych obrazkach takich poszukiwana z ceną, jaką można za głowę takiego poszczególnego pirata zyskać, zdobyć, że oni cały czas mówią, że no teraz przyszedł czas na młodszych i wtedy właśnie wchodzi załoga Luffy'ego.
To jest serial One Piece, który można obejrzeć na Netflixie, ale to, co mówisz o tych marzeniach, też łączy bardzo tego naszego drugiego bohatera z dzisiejszego odcinka, czyli z serialu Nasza Bandera Znaczy Śmierć. Do zobaczenia na HBO Max. Mamy teraz drugi sezon. My tu już parę razy omawiałyśmy ten pierwszy i polecałyśmy ten serial. On nie jest też zbyt popularny w Polsce, ja żałuję, bo to jest bardzo dobra komedia.
To jest bardzo dobra komedia, która została też doceniona nagrodami i nominacjami. To jest komedia, która nawiązuje luźno do prawdziwej postaci Steeda Bonetta, którego tutaj w Banderze gra Rhys Derby, który był tak zwanym piratem dżentelmenem, czyli porzucił żonę i dzieci, aby żyć jako bandyta na pełnym morzu. Ja widzę tam echa Monty Pythona, widzę tam echa Flight of the Conchords i tego właśnie humoru australijskiego czy nowozelandzkiego. I widzę, że ten sezon nowy, drugi, jest nieco inny i już bardziej ukierunkowany w stronę komedii romantycznej niż ten pierwszy.
To ja jeszcze dodam drugie nazwisko, bo producentem wykonawczym i odtwórcą jednej z ról jest Taika Waititi. I to nazwisko myślę, że dla części naszych słuchaczy i słuchaczek może być już wystarczającą rekomendacją, żeby sięgnąć po ten serial, bo on jest zarówno producentem wykonawczym, jak i odtwórcą no jednej z głównych ról, a właściwie w drugim sezonie takiej no równorzędnej roli.
Czarnobrody. Ja w ogóle
Tak, Czarnobrodego. Ja powiem ci, że teraz jak miałyśmy rozmawiać o drugim sezonie, to wróciłam jeszcze do pierwszego i pomyślałam sobie jeszcze jedną rzecz, którą ten serial robi bardzo ciekawie. Mianowicie no, mamy tego dżentelmena, który jest takim dżentelmenem bardzo delikatnym. W sensie takim dżentelmenem z wielką biblioteką, który lubi pić herbatki, takim bardzo czułym i delikatnym człowiekiem, który decyduje się zostać piratem i który wyrusza, ale nie zmienia swoich nawyków. Czyli ma załogę, która jest taka bardzo stereotypowa, czyli taka brutalnych piratów, którzy tutaj chcą mordować, grabić i podbijać. No i jest on, który postanawia być takim empatycznym liderem. Ja tam już widzę dużo takich żartów z coachingu, z tego nowego modelu liderstwa, z tego wszystkiego, co teraz się dzieje w trendach, jeżeli chodzi o zarządzanie. I przyznam, że jeszcze bardziej mnie to bawiło, jak zaczęłam sobie dostrzegać, że on właśnie próbuje pytać, no a co czujecie, albo robią jakieś rzeczy grupowe, albo chce, żeby wspólnie podejmowali decyzje, gdzie ci piraci chcą być tacy męscy, twardzi, stereotypowo męscy, twardzi i bezwzględni.
I w drugim sezonie widać, że przynosi to efekty, bo ci piraci przede wszystkim przywiązują się do niego i stają się prawdziwą drużyną, a po drugie właśnie też przejmują ten sposób współpracy, czyli mamy naradę piratów, którzy tłumaczą pierwszemu oficerowi, słuchaj, twoja relacja z twoim szefem, czyli Czarnobrodym, jest toksyczna. Musimy o tym porozmawiać. Może cię możemy jakoś wesprzeć. Widzimy to, przytulmy się, nie? Więc widać, że te lekcje, których udzielił im Darby, są odrobione. Ja w ogóle też chciałam o tym Waititi im chwilę powiedzieć, dlatego że to się robi w ogóle jakaś jedna z najważniejszych postaci telewizji i produkcji telewizyjnych, bo on no, w różnych rolach występuje, oczywiście czasami gra, czasami jest producentem wykonawczym, czasami jest reżyserem, ale takie seriale, które ostatnio bardzo mocno też stały się popularne, czyli What We Do in the Shadows, Taika Waititi tam był. Reservation Dogs też. I te produkcje łączy też to, że to są komedie i one mają jakiś wspólny rys. Te takie poczucie humoru, ten nastrój tych seriali jest podobny.
Tak, ja widzę dużo tutaj podobieństw do co robimy w ukryciu, mimo że tamta formuła jest zupełnie inna, bo to jest mokument, czyli taka parodia dokumentu, a tutaj mamy bardziej klasyczną formę opowiadania historii, ale jednak poziom na przykład absurdu tego humoru i w ogóle pójścia po takiej bandzie, co jest tutaj niezwykle adekwatne.
O, pójścia po banderze.
Pójścia po banderze, tak.
Nawiązałaś do Co robimy w ukryciu, który z kolei robi dokładnie to samo, tylko z wampirami, a tutaj mamy piratów, ale ci piraci są bardzo uwspółcześnieni i to też warto jest podkreślić w kontekście One Piece, że te obie produkcje są osadzone w bezczasie. Czyli niby mamy ten cały wątek prawdziwy, historyczny, bo zarówno i w One Piece, i w Banderze pojawiają się postacie mniej lub bardziej inspirowane prawdziwymi postaciami historycznymi, które gdzieś tam w XVIII, XVII wieku po morzach pływały i zajmowały się czymś, co określamy piractwem. Natomiast mamy też takie współczesne wątki. Oczywiście na przykład to, że główną osią nowego sezonu Bandery jest związek nieheteroseksualny, związek dwóch mężczyzn, który oczywiście w XVII wieku był karany śmiercią, a tutaj jest no, czymś bardzo akceptowalnym i jakby kulturowo zakorzenionym, że źli piraci chodzą w skórzanych ramoneskach i wyglądają jakby się urwali z jakiegoś metalowego koncertu. To wszystko sprawia, że wiemy dobrze, że mamy do czynienia z konwencją, a nie z jakimś historyczną produkcją, jak chociażby w Black Sails.
Tak, i to jest też ważny serial, jeżeli chodzi o te ostatnie lata i piratów, bo właśnie ten serial Piraci jest takim z kolei bardziej realistycznym odwzorowaniem.
Klasycznym.
Tak. I to jest też bardzo brutalny serial. To jest serial dla fanów, fanek Wikingów na przykład. To jest bardzo podobny sposób opowiadania historii. Ale jeżeli chodzi o ten serial Nasza Bandera znaczy śmierć, to dla mnie też jest ciekawe to, co się wydarzyło właśnie w drugim sezonie. Czyli w drugim sezonie to jest właśnie, ty powiedziałaś to już na początku, ale ja to podkreślę, to jest dość klasyczna komedia romantyczna.
Będą ze sobą czy nie będą? Zejdą się czy nie zejdą? Chcą, nie chcą?
To jest jak Heartstopper piracki. Ja po prostu patrzyłam na to i nie mogłam trochę uwierzyć, jak bardzo z jednej strony to zostało podkręcone, jak to się dobrze ogląda, jak mi towarzyszą te same emocje, kiedy oglądam różne komedie romantyczne, ale uwaga, dobre komedie romantyczne. Czyli to jest po prostu, to jest tak podkręcona piłka, to się można było wywalić na tak wielu wątkach, a to się świetnie ogląda.
Tak, znaczy ja mam z tym problem, bo dostałyśmy przedpremierowo 7 odcinków i obejrzałam je z zachwytem i z radością, że mogę już tyle zobaczyć, bo od 5 października mamy 3 na HBO Max, a potem będą się sukcesywnie pojawiać kolejne co tydzień. I ja nie miałam poczucia, że się jakoś bardzo nudzę, natomiast miałam wrażenie, że ta historia jest trochę przegadana, że trochę traci dynamikę, że dużo bardziej interesuje mnie to, co dzieje się w tle, na przykład ta chińska królowa piratów, która się pojawia. Mamy też zresztą dużo fajnych, silnych postaci kobiecych, które się pojawiają w tym sezonie i to jest super. Zawsze to trzeba doceniać. I podoba mi się bardzo taki wręcz no, odcinek specjalny, który chyba jest gdzieś tam mniej więcej w środku sezonu, w którym Minnie Driver i Rachel House grają parę słynnych piratek, która już przyszła na emeryturę, mają sklep z antykami i pragną urozmaicić jakoś swój związek, który umiera do tego stopnia, że zaczynają się podtruwać, zaczynają próbować się zabić. Ma to też duże zakorzenienie w historii popkultury, bo znamy wiele takich par, które gdzieś tam były sportretowane i które zaczęły wprowadzać w ten sposób pikanterię do swojego związku. I jest to cały odcinek jakby poświęcony temu wszystkiemu i naszej głównej parze, która się temu przygląda i był jednym z moich ulubionych. Natomiast mam zastrzeżenia do tego sezonu, że on jest dużo mniej dynamiczny niż poprzedni.
Bo to jest komedia romantyczna. Ten serial się po prostu zmienił. Bo wcześniej to był ten wątek romansu. To nie jest tak, że on się pojawił w tym sezonie. On jest czymś, co znamy z końcówki, z drugiej połowy pierwszego sezonu, a tutaj po prostu zmienił się, wyraźnie zmienił się nacisk. Znaczy ta historia piracka jest bardziej w tle, jest bardziej kontekstem do historii miłosnej i siłą rzeczy wtedy ta dynamika się zmienia, bo no nie możesz utrzymać tej samej dynamiki przy historiach pirackich i przy historiach miłosnych. To jest też bardzo ryzykowny zabieg. Naprawdę znowu mam wrażenie, że w tym odcinku często powtarzam, że właśnie to wymagało odwagi i się udało. I tutaj rzeczywiście, moim zdaniem to się udało, ale jest to też teraz trochę serial dla możliwe trochę innej grupy odbiorców.
Znaczy, wiesz, po prostu mam wrażenie, że ten twist, który pojawił się w pierwszym sezonie z tym, że mamy tego czarnobrodego, potwornego pirata, który jest postrachem mórz i który zakochuje się w tym łagodnym, eleganckim piracie dżentelmenie, że to jest oczywiście zabawne i jakby rodzi naturalne gagi, wiemy z czego można tutaj żartować, ale to jest rzecz, która się bardzo szybko wyczerpuje. Te baterie się wyładowały w drugim sezonie jednak i gdyby nie to, że Bandera to jest cała plejada postaci, które są gdzieś z tyłu, i to też często są opowieści miłosne i też jest bardzo dużo opowieści niehetero również w tle, to jednak to by było dla mnie za mało i no i miałam już znużenie tym, że kręcimy się ciągle wokół tego samego wątku właśnie tego, czy oni się kochają, czy oni się nie kochają i czy są w stanie wszystkie swoje uprzedzenia przełamać, żeby razem być.
Dlatego
i czego nie zdradzimy.
Nie zdradzimy, tak. Dlatego też komedie romantyczne lepiej ogląda się w formie filmu niż w formie serialu, bo to są schematy, które rzeczywiście się nudzą. Ja to rozumiem, bo to jest właśnie schemat, w którym zwykle jest taka, to jest w ogóle jak często jest w tych takich licealnych serialach, czyli mamy tę dziewczynę, która jest trochę gdzieś z tyłu, jest taka delikatniejsza, jest jakaś taka miła, albo na przykład zaangażowana społecznie i mamy tego popularnego, takiego właśnie stereotypowego, odciętego trochę od emocji mężczyzna. To tu mamy ten sam schemat, tylko właśnie jeden jest, znaczy wśród dwóch mężczyzn. To jest coś, co znamy z popkultury, co jest sprawdzone, ale jednak w pewien sposób zgrane, nawet jeżeli tutaj jednej postaci się podmieni płeć.
I myślę, że to właśnie na styku tych oczywistości i nieoczywistości zarówno One Piece, jak i Nasza Bandera Znaczy Śmierć działa i funkcjonuje, bo my przecież wiemy dokładnie, czym są piraci w kulturze i popkulturze. Znamy te wszystkie właśnie, jak powiedziałaś, schematy, opowieści pirackie, o odwadze, o wojaczce, o ciągłym konflikcie z innymi statkami pirackimi, ale również z jakimiś władzami, o życiu poza prawem, taką nieokrzesaną i niczym niezmąconą wolnością, mitologiczną wręcz wolnością. I kiedy dołożymy do tego właśnie coś takiego jak gatunek mangi i tą całą niesamowitość, która za mangą idzie, albo dołożymy do tego humor jak z Monty Pythona i jeszcze historie, które są queerowe, albo historie, które są po prostu absurdalne, to wychodzi coś nowego i coś ciekawego. I wydaje mi się, że nie przez przypadek oba te seriale są ogromnymi hitami i zyskały ogromną popularność i są oglądane. Lubimy te piosenki, które dobrze znamy i to jest piosenka, którą nam po raz kolejny śpiewa się o piratach.
One Piece można zobaczyć na Netflixie, Nasza Bandera Znaczy Śmierć można obejrzeć na HBO Max, padł tu też tytuł The Black Sails, Piraci, ale tego serialu chyba nigdzie nie można teraz obejrzeć?
On był wcześniej dostępny na Netflixie, niestety go nie ma, więc trzymamy kciuki, jak się pojawi, na pewno wam o tym powiemy, bo warto go obejrzeć.
Jakie seriale o piratach wy oglądaliście, oglądałyście i uważacie, że są warte polecenia?
Piszcie do nas na seriale@maupato.fm, możecie też się odezwać na naszych mediach społecznościowych. Szkoda czasu na złe seriale. A my się już z wami żegnamy.
Zuzanna Piechowicz.
Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.